Temat odbudowy Pałacu Saskiego od lat budzi spore zainteresowanie. Wiele mówi się o tym, czy w ogóle warto go odbudowywać, czy jest to zasadne, ile miałoby to kosztować, a także jakie funkcje miałby taki budynek pełnić. Dyskusja o odbudowie Pałacu Saskiego rozpoczęła się na nowo, kiedy to niedawno, bo 12 października tego roku, ogłoszono zwycięzcę konkursu na projekt nowego budynku. Jako że Pałac Saski to ostatnio głośny temat, a przez najbliższe miesiące, a może i lata, jego odbudowa będzie stale komentowana w mediach, to postanowiłem w nowym materiale opowiedzieć o tym budynku, który istniał niemal 300 lat. Jego historia nie zakończyła się jednak wraz z jego zburzeniem i w jakiś sposób nadal trwa. Ale zanim będzie czołówka, to jeszcze chciałbym wam podziękować za 2000 subskrypcji na moim kanale. To bardzo motywuje i pokazuje, że warto robić te wszystkie materiały. Chciałbym wam również przypomnieć o ankiecie, w której możecie zagłosować na najdziwniejszą z dotychczas zaprezentowanych nazw z 9 pierwszych odcinków serii Dziwne Warszawskie Nazwy. Jej wynik zostanie zaprezentowany w 10. jubileuszowym odcinku. Link do ankiety znajdziecie w opisie.
Cykl warszawski.
Na Śródmieściu znajduje się Plac Piłsudskiego. W przeszłości nosił on inne nazwy, takie jak Plac Zwycięstwa czy Plac Saski. W miejscu tym odbywało się i wciąż odbywa się wiele ważnych uroczystości, w tym tych o charakterze państwowym. Także tutaj odbywały się msze święte odprawiane przez Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski w 1979 i 1999 roku. To właśnie tutaj niegdyś stał Pałac Saski. XVII wiek to okres, kiedy w Warszawie powstało wiele pałaców zbudowanych z inicjatywy ludzi bardzo zamożnych, magnatów czy polityków. To właśnie wtedy powstał m.in. Pałac Krasińskich, budowa ukończona w 1695 roku, a według innego źródła 12 lat wcześniej, czy Pałac Brühla. Budowa ukończona w 1642 roku, który stał tuż obok Pałacu Saskiego. Również w XVII wieku, w latach 60., rozpoczęła się budowa Pałacu Morsztyna, który swoim wyglądem miał przypominać pałac w Wersalu. Budowa była tak właściwie rozbudową, ponieważ wcześniej w tym miejscu stał dwór należący do dyplomaty Tobiasza Morsztyna, a według innych informacji właścicielem dworu był Andrzej Firlej, wojewoda sandomierski. Właścicielem nowego pałacu został polityk i poeta Jan Andrzej Morsztyn. Co ciekawe, wszystkie trzy wspomniane przeze mnie pałace, Krasińskich, Brühla i Morsztyna, miały tego samego architekta, Tyrmana z Gamerem, choć według innych danych za ten ostatni odpowiadał jednak Giovanni Battista Ghisleri. W 1712 lub 1713 roku właścicielem pałacu, a także okolicznych działek, staje się król August II Mocny. Zapada decyzja o gruntownej przebudowie pałacu, za którą odpowiadają Karol Fryderyk Popelman, Joachim Daniel Jauch, Jan Zygmunt Deibel i Zachariasz Longelin. W ciągu następnych 20 lat powstał okazały pałac nazwany od rodu właściciela Saskim, a wraz z nim ogród i założenie urbanistyczne nazwane Osią Saską. Rozpoczynała się ona na krakowskim Przedmieściu, skąd przechodząc dzisiejszą ulicą generała Michała Tokarzewskiego Karaszewicza, dochodziło się na dziedziniec z pałacu, a następnie rozchodziła się ona nieco na wschód i zachód z zabudowań koszarbirowskich, czyli nieco za dzisiejszą aleję Jana Pawła II. Po drodze przechodziła m.in. przez dzisiejszy plac Żelaznej Bramy, którego nazwa nawiązuje właśnie do bramy prowadzącej do ogrodu. Ulica Marszałkowska, wytyczona kilkadziesiąt lat po wybudowaniu pałacu, początkowo kończyła się na skrzyżowaniu z ulicą Królewską na Ogrodzie Saskim. Jej przedłużanie na północ rozpoczęto w połowie lat 30., a dokończył je niemiecki okupant, doprowadzając Marszałkowską do Placu Bankowego. Ogród Saski był miejscem niezwykłym i jak na tamte czasy bardzo ciekawym. Przede wszystkim był to pierwszy na terenie dzisiejszej Polski ogólnodostępny park. Znalazło się w nim wiele atrakcji dla odwiedzających, a wśród nich m.in. operalnia, czyli publiczny teatr operowy, również pierwszy taki w kraju. Miejsce to powstało z inicjatywy Augusta III i zostało otwarte 3 sierpnia 1748 roku. Wstęp był darmowy. Widownia mogła pomieścić 500 osób, podobno jednak niezbyt często się zapełniała, ponieważ przedstawienia wystawiane były po włosku. Budynek operalni rozebrano w 1772 roku. W 1870 roku, już po przebudowie ogrodu na styl angielski, otwarto tutaj jeszcze jeden teatr, nazwany Letnim, być może dlatego, że był on zbudowany z drewna. Jego widownia mogła pomieścić 1000 osób, a swoje przedstawienia wystawiał tutaj m.in. Teatr Rozmaitości. Budynek spłonął na początku II wojny światowej. W parku ponadto znajdowała się też palmiarnia, a także lodowisko w zimę i kąpielisko dla dzieci w lato. Wróćmy jednak do pałacu. W 1733 roku zmarł August II. Rozbudowa pałacu trwała jednak nadal, prowadzona przez jego następcę na tronie i jednocześnie syna, Augusta III. To właśnie za jego panowania ogród nabrał tak imponującego wyglądu, a przed pałacem zorganizowano dziedziniec paradny. Gdy w 1763 roku zmarł August III, a jego następcą stał się Stanisław August Poniatowski, Pałac Saski zaczął tracić na znaczeniu. Z czasem przestał być królewską rezydencją i stał się budynkiem o przeznaczeniu biurowym i mieszkalnym. W 1816 roku Pałac Saski stał się własnością państwową. Kilkanaście lat wcześniej, w 1804 roku, stał się on siedzibą Liceum Warszawskiego. W 1811 roku w pałacu zamieszkał wraz z rodziną jeden z pracujących tu nauczycieli, uczący języka francuskiego. Raptem rok wcześniej na świat przyszedł jego syn, który być może właśnie tam uczył się gry na fortepianie. Ten młody chłopak nazywał się Fryderyk Chopin. Chopinowie wyprowadzili się z pałacu w 1817 roku, kiedy to wyprowadziło się stamtąd również liceum. W 1837 roku nowym właścicielem będącego w kiepskim stanie pałacu został rosyjski kupiec Jan Skwarcow. Zadecydował on o jego przebudowie. Początkowo wybrany został projekt Henryka Marconiego, odpowiedzialnego m.in. za projekt Hotelu Europejskiego, ale ostatecznie przebudowa ruszyła według projektu Adama Ićkowskiego i przy tej postaci warto się na chwilę zatrzymać. Nieco wcześniej, bo w 1828 roku, przedstawił on swój wizjonerski projekt połączenia obydwu brzegów Wisły tunelem pod jej dnem. Miał to być tunel drogowy, o długości około 700 metrów, oświetlany lampami gazowymi. Jego budowa miała trwać 2 lata i być dużo tańsza od budowy tradycyjnego mostu. Oczywiście taki projekt w tamtych czasach nie był możliwy do realizacji z wielu powodów. Pierwszy ogólnodostępny dla pasażerów metra tunel między dwoma brzegami Wisły powstał dopiero przy okazji budowy drugiej linii, czyli ponad 180 lat po projekcie Ićkowskiego. Przebudowa Pałacu Saskiego trwała w latach 1838-1842 i obejmowała m.in. rozebranie jego głównej części i wybudowanie w jej miejscu kolumnady w stylu koryńskim, której część tworzy dzisiejszy Grób Nieznanego Żołnierza. Dzięki przebudowie pałac zyskał wygląd nawiązujący do stylu klasycystycznego, najbardziej znany ze starych fotografii. W 1862 lub 1864 roku pałac stał się własnością carskiej armii i siedzibą dowództwa 3 Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W rękach rosyjskich pozostawał do odzyskania przez Polskę niepodległości. Od tamtego czasu mieścił się tutaj sztab generalny Wojska Polskiego. W pałacu urzędował i przez kilka lat mieszkał Józef Piłsudski, który później stał się patronem przyległego do niego placu. Co ciekawe, stał się nim jeszcze za swojego życia, w 1928 roku. W latach 30. w pałacu ulokowało się także biuro szyfrów. Na początku lat 20. XX wieku podjęto decyzję, że w kolumnadzie pałacu zostaną pochowane szczątki nieznanego żołnierza, przeniesione tu z cmentarza obrońców Lwowa. Miał on upamiętniać wszystkich polskich żołnierzy, którzy zginęli w walce o niepodległość. Warszawski grób miał być nawiązaniem do grobu nieznanego żołnierza, który powstał w tamtym czasie w Paryżu. Trumnę z prochami złożono tutaj 2 listopada 1925 roku, a na płycie nagrobnej umieszczono napis: tu leży żołnierz polski, poległy za ojczyznę. Gdy wybuchła II wojna światowa, pałac zajęli żołnierze Wehrmachtu i przekształcili w swoją siedzibę, co nie przeszkodziło im w wysadzeniu całej budowli po stłumieniu Powstania Warszawskiego. To znaczy prawie całej, bo z jakiegoś powodu nie podłożyli oni jednak ładunków wybuchowych pod tą część kolumnady, w której znajdował się grób nieznanego żołnierza, dzięki czemu ten fragment ocalał. Po wojnie postanowiono pałacu nie odbudowywać, a według innych informacji już w latach 40. były plany odbudowy, które jednak nie doszły do skutku. Postanowiono za to zachować i częściowo zrekonstruować zachowany fragment i zrobić z niego niejako pomnik. Autor projektu odbudowy Zygmunt Stępiński zadecydował, że między kolumnami znajdą się ozdobne kraty, ponadto znalazły się tutaj urny z piaskiem pochodzącym z miejsc, w których polscy żołnierze toczyli boje. Odnowione zostały pamiątkowe tablice, upamiętniające bitwy, a także odsłonią tonowe. Ponadto zainstalowano nową płytę nagrobną. Przy grobie nieznanego żołnierza non-stop pełniona jest warta honorowa. Ogród Saski został zrekonstruowany po wojnie, jednak w innej, uboższej formie. Jednym z zachowanych do dzisiaj dawnych elementów jest fontanna. Zachowane zostały także pochodzące z XVIII wieku rzeźby, odrestaurowane po II wojnie światowej, a także wodozbiór zaprojektowany przez Henryka Marconiego. Po wojnie od czasu do czasu pojawiały się głosy o ewentualnej odbudowie pałacu. We wrześniu 1999 roku firma LEGO zorganizowała na placu Piłsudskiego imprezę Odbudowa Pałacu Saskiego z klocków LEGO. W 3 dni powstała makieta pałacu w skali 1:14, do wybudowania której użyto około miliona klocków. Temat odbudowy Pałacu Saskiego wrócił w XXI wieku. Sprawa od 2002 roku nabierała na tyle tempa, że w czerwcu 2006 podpisano umowę na jego odbudowę wartą 200 milionów złotych. Odsłonięto wówczas znajdujące się pod ziemią fundamenty pałacu i przeprowadzono badania archeologiczne, które doprowadziły do wpisania do rejestru zabytków pałacowych piwnic. To m.in. ten fakt i pewne jego konsekwencje doprowadziły do przerwania prac, początkowo ich zakończenie planowano na 2009 rok, i przekładania ich na kolejne terminy, aż w końcu zaprzestania. W 2013 roku powstało Stowarzyszenie Saski 2018, które obrało za cel doprowadzenie do odbudowy pałacu do 2018 roku na stulecie niepodległości Polski. Ta sztuka im się nie udała, jednak właśnie 11 listopada 2018 roku prezydent Andrzej Duda zapowiedział odbudowę pałacu, czemu sceptyczne były władze miejskie. 12 października 2023 roku ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji odbudowy Pałacu Saskiego, a także Pałacu Brühla i kamienic przy ulicy Królewskiej. Wygrała pracownia WXCA, która zaprojektowała również m.in. Muzeum Historii Polski na terenie Cytadeli. Nowy Pałac Saski ma mocno nawiązywać do jego przedwojennego wyglądu. W nowym pałacu miałaby się znaleźć siedziba Senatu, a także Centrum Kulturalno-Edukacyjne, w skład którego wejdą m.in. filie Muzeum Historii Polski czy Galerii Sztuki Zachęta. Koniec budowy zapowiadany jest na rok 2030. Odbudowa Pałacu Saskiego jest jednak dość kontrowersyjna. Nie chodzi może o to, że odbudowa przedwojennego budynku po tak wielu latach od zakończenia konfliktu zbrojnego jest czymś złym. W końcu odbudowa Zamku Królewskiego zakończyła się w 1984 roku, a Pałacu Jabłonowskich przy Placu Teatralnym jeszcze później, bo w 1997. Chodzi jednak o zasadność odbudowy i jej opłacalność. Koszt odbudowy pałacu ma wynieść około 2,5 miliarda złotych. I to jest główną przyczyną, dla której duże grono osób, w tym wielu architektów, się jej sprzeciwia. I tak w zależności od tego, kogo zapytamy, dla innych będzie to przywrócenie Warszawie ważnego w jej historii budynku, a dla innych kompletnie niepotrzebna inwestycja, z której pieniądze można by lepiej spożytkować. Czy Pałac Saski zostanie zatem odbudowany? Patrząc na to, że za chwilę w kraju najpewniej zmieni się władza, podejrzewam, że inwestycja ta nie ruszy zbyt prędko, o ile w ogóle ruszy. I nie chcę tu mówić, czy to dobrze, czy źle. Nie chcę też wygłaszać swojego prywatnego zdania na temat tej inwestycji. Jeśli wy natomiast chcecie podzielić się własnym zdaniem, to sekcja komentarzy jest wasza.